Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O świętych obcowaniu jako przedsmaku nieba i doświadczeniu solidarności we wspólnocie mówił Benedykt XVI na Anioł Pański.
Papież przypomniał znaczenie podpisanej 10 lat temu ekumenicznej deklaracji o usprawiedliwieniu.
Kościół przeżywa uroczystość wszystkich świętych.
1 listopada witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Serdecznie pozdrawiam Polaków. Uroczystość wszystkich świętych nasza myśl biegnie do tych, którzy już osiągnęli chwałę nieba. Uczą nas oni świętości, życia, miłości Boga i bliźnich, abyśmy byli solą ziemi i światłem świata. W duchu tajemnicy świętych obcowania stajemy w zadumie nad grobami naszych bliskich, polecając wszystkich wiernych zmarłych Bożemu miłosierdziu. Niech Bóg przyjmie nasze modlitwy sanych i nam błogosławi.
Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny były przedmiotem papieskiego rozważania na Anioł Pański. Benedykt XVI przypomniał dzieje dzisiejszej uroczystości związane z poświęceniem przed 14 wiekami rzymskiego Panteonu Matce Bożej i wszystkim męczennikom. Zachęcił, by w roku kapłańskim pamiętać o bliskich nam duszpasterzach, dzięki którym wzrastała nasza wiara oraz doświadczaliśmy dobroci i bliskości Boga. Z kolei, gdy chodzi o wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, Ojciec Święty przypomniał o jego chrześcijańskiej wymowie, gdy polecamy naszych bliskich zmarłych Bożemu miłosierdziu w duchu Chrystusowego zwycięstwa nad śmiercią.
Drodzy przyjaciele, jakże piękne i pełne pociechy jest świętych obcowanie. Jest to rzeczywistość, która nadaje inny wymiar całemu naszemu życiu. Nigdy nie jesteśmy sami. Należymy do duchowego towarzystwa, w którym panuje głęboka solidarność. Dobro każdego przynosi korzyść wszystkim i odwrotnie. Wspólne szczęście promieniuje na jednostki. Jest to tajemnica, której w jakiejś mierze już możemy doświadczać na tym świecie, w rodzinie, przyjaźni, a szczególnie w duchowej wspólnocie Kościoła.
Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Benedykt XVI nawiązał do 10. rocznicy podpisania przez Światową Federację Luterańską i Kościół Katolicki wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu. 7 lat później dołączyła do niej Światowa Rada Metodystyczna. Ojciec Święty wyjaśnił, na czym polega doktryna o usprawiedliwieniu stojąca w centrum nauki chrześcijańskiej, a przez wieki będąca osią sporu w Kościele Zachodnim.
Przez Boga jesteśmy przyjęci i odkupieni. Nasze istnienie wpisuje się w horyzont łaski, jest prowadzone przez miłosiernego Boga, który przebacza nasz grzech i wzywa nas do nowego życia w podążaniu za Jego Synem. Żyjemy dzięki łasce Boga i jesteśmy wzywani, by odpowiedzieć na ten Jego dar. To wszystko wyzwala nas z lęku, a pobudza nadzieję i odwagę w świecie pełnym niepewności, niepokoju, cierpienia. W dzień podpisania wspólnej deklaracji sługa Boży Jan Paweł II określił ją mianem kamienia milowego na niełatwej drodze przywracania pełnej jedności między chrześcijanami. Ta rocznica jest zatem okazją do przypomnienia świadczonej wspólnie prawdy o usprawiedliwieniu człowieka, po to, by gromadzić się na spotkaniach ekumenicznych i dalej pogłębiać ten i inne tematy będące przedmiotem dialogu ekumenicznego. Mam głęboką nadzieję, że ta ważna rocznica przyczyni się do postępów na drodze ku pełnej i widzialnej jedności wszystkich uczniów Chrystusa.
Droga do jedności jest jeszcze daleka i blokowana nieraz przez kamienie, a nawet skały, przyznał podczas ekumenicznych nieszporów w katedrze w Augsburgu kardynał Walter Kasper. Upamiętniono nimi wczoraj 10. rocznicę podpisania w tym niemieckim mieście katolicko-luterańskiej deklaracji o usprawiedliwieniu. Purpurat odpowiedzialny w Watykanie za ekumenizm zachęcił do realizmu i pełnej świadomości otwartych, jeszcze nierozwiązanych problemów między obu wyznaniami. Wskazał, że przeoczanie i przemilczanie tego to nie tylko nieodpowiedzialna lekkomyślność, ślepota i głupota, ale wprost śmiertelne niebezpieczeństwo przynoszące ogromne szkody.
Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan nie patrzy jednak na ruch ekumeniczny z pesymizmem. Na wczorajszych nieszporach w augsburskiej katedrze podkreślił, że nie uważa go bynajmniej za owoc liberalizmu czy indyferentyzmu, ale za dzieło Ducha Świętego. Biadanie nad zastojem w ekumenizmie i brakiem osiągnięć z przeoczaniem tego, co w ostatnich latach zrobiono, to wprost niewdzięczność. Trzeba natomiast nawrócenia serca, bez którego nie ma prawdziwego ekumenizmu. Nie tylko sprawa jedności chrześcijan, ale w ogóle Kościół w Niemczech i całej zachodniej Europie potrzebuje dziś nowego entuzjazmu płynącego z głębokiej duchowej odnowy, dodał kardynał Kasper.
Zgodnie z tradycją na polskim cmentarzu na Monte Cassino została dziś w południe odprawiona msza święta za spoczywających tam żołnierzy. W nabożeństwie wzięli liczny udział Polacy z kraju i przedstawiciele Polonii. Nie zabrakło delegacji polskiej ambasady we Włoszech oraz władz cywilnych i wojskowych kasino. Liturgii przewodniczył krajowy koordynator duszpasterstwa we Włoszech, ksiądz Adam Dallach.
Przy pięknej słonecznej pogodzie w uroczystości wzięło udział prawie 1500 Polaków przebywających na terenie Włoch, czy też pielgrzymów przybyłych z Polski. W homilii przypomniałem ofiarę życia złożoną przez polskich żołnierzy z drugiego korpusu, złożoną za wolną Europę i wolną Polskę. Historia tamtych wydarzeń pozostawiła nam jednak smutną lekcję, która wydała potem cudowne owoce. Po prawie 50 latach Polska odzyskała wolność i demokrację, a narody jednoczą się i szukają własnej tożsamości. Pamięć o tych, którzy oddali życie w słusznej sprawie, wierni ojczyźnie, pozostanie i będzie chlubą dla Polaków przez pokolenia.
Msza na Monte Cassino nie jest jedyną, gdy chodzi o polskie nekropolie we Włoszech. Po południu zorganizowano Eucharystię na polskiej kwaterze rzymskiego cmentarza Prima Porta. Natomiast jutro przed południem przewidziano nabożeństwa na polskich cmentarzach wojennych w Bolonii, Casa Massima i Loreto.
Władza i łaska, święci patroni Europy. To tytuł wystawy czynnej w Pałacu Weneckim w Rzymie. Zorganizowała ją ambasada Włoch przy Stolicy Apostolskiej wspólnie z Papieską Komisją do Spraw Kościelnych Dóbr Kultury. Zgromadzono tam około 100 obrazów przedstawiających świętych szczególnie czczonych na naszym kontynencie. Dzieła takich mistrzów jak Caravaggio, Memling czy Tycjan ukazują jego chrześcijańskie korzenie.
Rzymska wystawa dzieli się na 10 działów wyrażających różne oblicza świętości. Pierwszy, zatytułowany właśnie Świętość, dotyczy Najświętszej Maryi Panny. Zobaczyć tam można m.in. obraz Murillia, Niepokalane Poczęcie. Namalowany w XVII wieku jest własnością madryckiego Muzeum Prado. Inny dział obejmuje obrazy męczenników, którzy umiłowali Boga aż po śmierć. Kolejna sekcja to mnisi i pustelnicy, wśród których szczególne miejsce zajmuje Benedykt, autor reguły przestrzeganej do dziś w setkach klasztorów. Można też zobaczyć świętych w działaniu, jak na przykład Mikołaja z Miry, czy założyciela zakonu kaznodziejów Dominika, pełniących uczynki miłosierdzia.
Wiele miejsca na wystawie Władza i łaska w rzymskim Pałacu Weneckim przeznaczono na ukazanie świętości biskupów i królów, którzy swymi dziełami apostolskimi nawracali całe narody. Jest tam ikona Borysa i Gleba, synów księcia kijowskiego Włodzimierza, jak też pochodzący z XVI wieku obraz El Greca z królem francuskim świętym Ludwikiem przechowywany w paryskim Luwrze. Inne działy przedstawiają bożych rycerzy oraz mistyków, którzy zmienili historię. Franciszka z Asyżu otrzymującego stygmaty czy Katarzyny ze Sieny w ekstazie. Ostatni dział przypomina patronów Europy. Obok wspomnianych już Benedykta i Katarzyny są tam Cyryl i Metody, Brygida Szwedzka oraz Teresa Benedykta od Krzyża, czyli Edyta Stein. Tej ostatniej, męczennicy XX wieku, nie przedstawia malowidło, ale sceny z filmu opowiadającego o jej życiu.
Dzisiejsza uroczystość skupia naszą uwagę na świętości. Z jednej strony chodzi o Bożą doskonałość, do której człowiekowi trudno aspirować, a z drugiej strony zbiorowa pamięć wierzących zachowuje liczne świadectwa tych, którzy w szczególny sposób doświadczyli w swym życiu Boga. Jak podkreśla ksiądz Arkadiusz Nocoń z Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, wielość i różnorodność tych świadectw wskazuje, że najbardziej wymownie Bóg przemawia do nas właśnie przez świętych.
To święty proboszcz z Ars, Jan Vianney, którego rok w tej chwili przeżywamy, mówił, że święci nie są na jedną modłę. Są tacy święci, dodawał, którzy nie wytrzymaliby z innymi świętymi, bo przecież nie wszyscy oni idą tą samą drogą. A jednak, mówił, wszyscy oni dochodzą w to samo miejsce. W kulcie świętych to nie święci są najważniejsi, tylko łaska Boża, która właśnie w nich odniosła zwycięstwo. I świętość, jaką Kościół proponuje swoim wiernym, nie jest nigdy skupiona na człowieku, ale jest zawsze skupiona na Bogu. Ukazuje wielkie dzieła Boże, jakie dokonują się w świętych. Święci ukazują prawdziwe oblicze Boga, który jest miłością. Mówiąc jeszcze inaczej, najłatwiej jest nam spotkać Boga w świętych.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Rząd Filipin wykluczył wypłacenie okupu za uprowadzonego 3 tygodnie temu na wyspie Mindanao irlandzkiego misjonarza. Porywacze upowszechnili film, na którym 79-letni ksiądz Michael Synod słabym głosem prosi o pomoc i informuje, że za jego uwolnienie żąda się $2 milionów. Rzecznik rządu oznajmił, że wypłacenie okupu byłoby sprzeczne z polityką Filipin. Zapewnił jednocześnie, że poszukiwania porwanego misjonarza nadal będą kontynuowane. Z kolei przełożony Stowarzyszenia Świętego Kolumbana na Filipinach, do którego należy irlandzki kapłan, stwierdził, że upowszechnione zdjęcia są przede wszystkim dowodem, iż ksiądz Synod wciąż żyje. Ksiądz Patrick O'Donoghue dodał, że prawdziwe negocjacje z porywaczami jeszcze się nie zaczęły i że ich żądania nie zostały bezpośrednio sformułowane.
Z ulgą i nadzieją przyjęli przedstawiciele Kościoła w Hondurasie podpisanie porozumienia mogącego zakończyć kryzys polityczny w tym kraju. Na mocy podpisanego w czwartek uzgodnienia do kraju będzie mógł powrócić obalony w czerwcu prezydent Manuel Zelaya. Z kolei ustępstwem na rzecz rządu tymczasowego Roberta Micheletti'ego jest utrzymanie daty wyborów prezydenckich wyznaczonej na 29 listopada. Biskupi wielokrotnie nawoływali podczas kryzysu do spokoju, wskazując, że kompromis jest możliwy. Cytowany przez agencję CNS biskup pomocniczy Tegucigalpy, Darwin Andino Ramirez, uważa, że bliskie wybory mogą tymczasowo rozładować napięcie w kraju. Jednak przedłużający się kryzys polityczny już spowodował głębokie podziały w społeczeństwie, widoczne także w samym Kościele. Stąd podstawowym zadaniem duszpasterskim będzie teraz narodowe pojednanie. Caritas Hondurasu już przygotowuje specjalny program w tym względzie.
Kościół w Argentynie z zadowoleniem przyjął rządową zapowiedź objęcia zasiłkiem rodzinnym również rodzin bezrobotnych bądź pracujących dorywczo. Tamtejsza Caritas oraz Krajowa Komisja Sprawiedliwości i Pokoju uznały tę decyzję za krok w kierunku przezwyciężenia ubóstwa i nierówności społecznych. Argentyński Kościół już wcześniej postulował takie posunięcie wraz z określeniem minimalnej kwoty zarobków. Inicjatywa została wysunięta pod hasłem równych praw dzieci i podjęcia poważnej polityki na rzecz walki z nędzą. Jak czytamy w oświadczeniu Caritas oraz Komisji Sprawiedliwości i Pokoju, decyzja o rozszerzeniu uprawnień do zasiłków rodzinnych nie rozwiąże strukturalnych przyczyn ubóstwa w Argentynie. Stanowi jednak pożądany krok w tym kierunku, o ile zostanie odpowiednio wprowadzona w życie.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.